Rozdział trzeci. Już świt ubielił dachy i zgrzebną szarą płachtą przysłonił noc i gwiazdy pobladłe, gdy ruch się uczynił w borynowym obejściu. Kuba zwlókł się z wyrka i wyjrzał przed stajnię. Szeron leżał na ziemi i szaro było jeszcze, ale już zorze rozpalały się na wschodniej stronie i czerwieniły czuby drzew oszroniałych. Przeciągnął się z lubością, ziewnął parę razy i poszedł do obory, aby krzyknąć na Witka, że czas wstawać. Ale chłopak uniósł nieco senną głowę i szepnął:
zaraz, Kuba, zaraz.
I przytulał się do legowiska.
Pośpi se, zdziebko, biedoto, pośpi.
Przyokrył go kożuchem i pokusztykał. Boże nogę miał kiedyś przestrzeloną w kolanie, kulał srodze i ciągnął ją za sobą. Umył się pod studnią, przygładził dłonią rzadkie, wyleniałe włosy, co mu się były pozwijały w kołtuny, i klęknął na progu stajni odmawiać pacierze. Gospodarz spali jeszcze. W oknach chałupy zapalały się krwawe brzaski zusz, a gęste białe mgły zwlekały się zwolna ze stawów. Kołysały ciężko i posuwały w górę podartymi szmatami. Kuba przesuwał w palcach koronkę i modlił się długo, a biegał oczami po podwórzu, po oknach chałupy, po sadzie omroczonym jeszcze na dole, po jabłonkach obwieszonych jabłkami niby pięście. Rzucił czymścik do budy, co stała zaraz koło drzwi w biały łeb łapy. Aż pies zawarczał, zwinął się i spał dalej.
Ale do samego słońca spał będziesz, jucho!
I rzucił w niego raz, drugi, że pies wylazł, przeciągał się, ziewał, machał ogonem. Przysiadł w podle i jął się drapać i czynić zębami w gęstych kudłach porządek.
I ochwiaruję ten pacierz tobie i wszystkim świętym. Amen.
Bił się długo w piersi, a powstając, rzekł do łapy.
Hale, aligant jucha, wybiera se pchłykie i baba na wesele.
A że robotny był, to się zajął obrządkiem. Wóz wytoczył ze stodoły i nasmarował, napoił konie i przyłożył im siana. Aż parskać zaczęły i bić kopytami, a potem przyniósł z sąsieka nieco zgonin, dobrze okraszonych owsem, i wsypał to klaczy do żłobu, bo stała w głódce osobno.
Żrej, stara, żrej! Źróbka mieć będziesz, to ci mocy trza, źrej!
Pogładził ją po nozdrzach, aż klacz położyła mu łeb na ramieniu i pieszczotliwie chwytała wargami za kołtuny.
Ziemniaki do południa zwieziemy, a pod wieczór do lasu, po ściółkę. Nie bój się, ściółka letka, nie zgonię cię. A ty, wałkoniu, batem dostaniesz, widzisz go, owies mu pachnie próżniakowi.
Mówił do wałacha, co stał obok i łeb wtykał między deski przegrody, do żłobu klaczy. Grzmotnął go pięścią w zad, aż koniu skoczył w bok i zarżał.
Ale, paro brzydowski, źreć to byś choć i czysty owiec żarł, a do roboty cię nie ma bez bata, jucho. Z miejsca nie ruszysz, co?
Wyminął go i zajrzał do źróbki, co stała przy ścianie samej i już z daleka wyciągała do niego kasztanowaty łeb ze strzałką białą na czole i rżała cicho.
Cichoj, mała, cichoj, podjedz se, ano, bo pojedziesz z gospodarzem do miasta.
Uwił kłak siana i wyczyścił jej bok zawalany.
Tyla klacz, że już do ogiera czas, a świniaś. Utytlesz się zawdy kiej maciora.
Pogadywał wciąż i poszedł do chlewów wypuścić świnie, bo kwiczały, a łapa chodził za nim i zaglądał mu w oczy.
Zjadłbyś i ty, co? To naści, że chlebaszka, naści.
Wyjął z zapazuchy kawałek i rzucił. Pies pochwycił i schował się do budy, bo świnie ano leciały mu wydrzeć.
Hale, te swynie to kiej człowiek niektóry, aby ino chycić cudze i zechlać.
Zajrzał do stodoły i długo patrzył na wiszącą u belki krowę.
Głupie to jeno bydle, a i temu na koniec przyszło. Widzi mi się, co jutro zgotują mięsa. Tyle i z ciebie, biedoto, że człek se podje w niedzielę.
Westchnął do tego jadła i powlókł się budzić Witka.
Słońce, ino, ino, zarno się pokaże, krowy trza wypędzać. Witek mamrotał coś, bronił się, przykładał do kożucha, ale w końcu wstał i łaził ociężały i senny po podwórzu. Gospodarz zaspali dzisiaj, bo słońce już weszło i rozczerwieniło szrony i zapaliło łuny w wodach i szybach, a z chałupy nikt się nie pokazywał. Witek siedział na progu obory i podrapywał się za jadle i przeziewał. A że wróble poczęły zlatywać z dachów do studni i trzepać się w korycie, to przyniósł drapkę i wlazł pod okap zajrzeć do gniazd jaskółczych, bo cicho tam jakoś było. Pomarzły czy co? I jął wyciągać delikatnie pomorzone ptaszki i kłaść je za pazuchę. Kuba, wiecie, nie żyją, o! Pobiegł do parobka i pokazywał sztywne, pogasłe jaskółki. Ale Kuba wziął ino w rękę, przyłożył do ucha, dmuchnął w oczy i rzekł.
Zdrętwiały, bo przymrozek galanty. Ale że to głupie nie poszły jeszcze do ciepłych krajów, no no.
I poszedł do swojej roboty. A Witek siadł pod chałupą, w szczycie, bo słońce już tam dochodziło i oblewało bielone ściany, po których i muchy łazić poczynały. Wyciągał zza koszuli te, które już ogrzane nieco jego ciałem, gmerały się trochę, chuchał na nie, rozdziawiał im dziobki, poił z ust własnych, aż ożywiały się. Otwierały oczy i poczynały wydzierać się do ucieczki. Wtedy prawą ręką czaił się po ścianie i raz w raz zagarnął jaką muchę, nakarmiał nią i puszczał.
Leć ta se do matuli, leć ta!
Szeptał, patrząc, jak jaskółki siadały na kalenicy obory, czesały się dziobkami i szczebiotały jakby dziękczynienia. A łapa siedział przed nim na zadzie i skomlął uciesznie. A co który ptaszek wyfruwał, rzucał się za nim, biegł kilka kroków i zawracał z powrotem stróżować.
Ale złap wiater w polu! Mruczał Witek
i tak się zatopił w rozgrzewaniu jaskółek, że ani widział, kiedy Boryna wyszedł zza węgła i stanął przed nim.
Ptaszkami się, ścierwo, zabawiasz, co?
Porwał się, by uciekać, ale już gospodarz chycił go krótko za kark i drugą ręką szybko odpasywał szeroki, twardy pas rzemienny.
Adyć, nie bijcie, adyć!
Zdążył krzyknąć jeno.
Takiś to pastuch, co? Tak to pilnujesz, co? Najlepsza krowa się zmarnowała, co? Ty znajdku, ty pokrako warsiaska, ty!
I bił zapamiętale, gdzie popadło, aż rzemień świszczał, a chłopak wił się kiej piskosz i wrzeszczał.
Nie bij ta, lo Boga, zabije mnie! Gospodarzu, o Jezu, ratuj ta!
Aż Hanka wyjrzała z chałupy, co się dzieje, a Kuba splunął i schował się do stajni. A Boryna ułoił go rzetelnie. Wybijał mu na skórze swoją stratę tak zajadle, że Witek miał już gębę posinioną i z nosa puściła mu się krew. Krzyczał w niebogłosy i cudem jakimś się wyrwał. Chycił się obu rękami z tyłu za portki i gnał w opłotki.
Jezu, zabili me! Zabili me!
Ryczał i tak pędził, aż mu reszta jaskółek wylatywała z zapazuchy i rozsypywała się po drodze. Boryna pogroził jeszcze za nim, opasał się i wrócił do chałupy. I zajrzał na Antkową stronę.
Słońce już na dwa chłopa, a ty się jeszcze wylegujesz!
Krzyknął na syna.
Zmogłem się wczoraj, kiej bydle, to muszę się wywczasować. Do sądu pojadę, zwieź ziemniaki, a jak ludzie skończą kopanie, to zagnać je do grabienia ściółki. A ty mógłbyś kołki pozabijać do ogacenia.
Ogaćcie se sami chałupę, nama tutaj nie wieje.
Rzekłeś, to swoją stronę ogacę, a ty marznij, kiejś wałkoń.
Trzasnął drzwiami i poszedł na swoją stronę. Józka już rozpaliła ogień i szła doić krowy.
Rychło daj jeść, bo trza mi jechać.
Przecięch się nie odzedrę, dwóch robót razem nie poradzę.
I poszła.
Spokojnego o czym gnienia nie ma. Ino kłyżnij się ze wszystkimi.
Myślał i wziął się do obleczenia, ale zły był i zgryziony.
Jakże, ciągła wojna z synem. Słowa nie można rzec, bo zaraz do oczu z pazurami skacze albo rzeknie coś, co jaże we wątpiach poczujesz. Na nikogo się spuścić. Ino haruj i haruj.
Złość w nim zbierała, aż poklinał z cicha i rzucał szmatami po izbie, a butami.
Słuchać się powinny, a nie słuchają. Czemu to? Myślał. Widzi mi się, co bez kijaszka z nimi obyć się nie obędzie. Bez twardego. Dawno się im to należało. Zaraz po śmierci nieboszczki, kiej kłyżnić się zaczęły ogrąta. Ale się jeszcze wagował, żeby zgorszenia we wsi nie czynić. Gospodarz był przeciech nie leda jaki, na 30 morgach i z rodu nie byle kto, Boryna, wiadomo. Ale dobrością z nimi się nie skończy, nie.
Tu przyszedł mu na myśl zięć, kowal, któren wszystkich po cichu burzył, a i sam wciąż nastawał, żeby mu 6 morgów odpisać i morgę lasu, a już na resztę chciał poczekać.
To niby kiej zamrę. Poczekaj, no jucho, poczekaj, myślał ze złością. Póki się ino rucham, nie powąchasz ty ani zagona. Widzisz go, mądrala.
Kartofle już mocno perkotały w kominie, gdy Józka przyszła do udoju i wnetki narządziła śniadanie.
Józka, a mięso sama przedawaj. Jutro niedziela, ludzie się już zwiedziały, to się ich tu naleci. Ino nie borguj nikomu. Pośladę Kosta Flanas. Zawoła się Jambroża, to zasoli i przyprawi.
A dy ci kowal umieją.
Ale podzieliłby się kiej wilk z owcą.
Ma gdzie będzie markotno, że to nasza krowa, a ona nawet nie obaczy.
To lama, gdy wytni jaką sztuczkę i zanieś. Ale kowala nie wołaj.
Dobryście, tatulu, dobry.
Hale, curuchno, hale, pilnuj tutaj, a już ci bułeczkę przywiezę, abo i co.
Podjadł se nie zgorzej, opasał się pasem, przygładził poślinioną dłonią zwichrzone i rzadkie włosy, ujął bat i jeszcze się rozglądał po izbie.
Bym czego nie przepomniał.
Chciało mu się zajrzeć do komory, ale się powstrzymał, bo Józka patrzała. Więc się przeżegnał i ruszył. A już z wasąga zbierając w garść parciane lejce, rzekł Józce na ganek.
Skończą ziemniaki, to zaraz iść grabić ściółkę. Kwitek jest za obrazem. A niech ta zetną jakiego grabka albo i chojkę. Przyda się.
Wóz ruszył i już był w opłotkach, gdy Witek mignął pod jabłonkami.
Zahaczyłem. Prr! Witek! Prr! Witek! Puść krowy na łąki, a pilnuj, bo cię jucho spierę, że popamiętasz.
Ale pocałuj tamę gdzieś!
Odkrzyknął hardo, znikając za stodołą.
Będziesz tu pyskował? Jak zlezę, to obaczysz!
Skręcił z opłotków na lewo, na drogę wiodącą ku kościołowi. Podciął batem źróbkę, że podyrdała truchcikiem po wyboistej, pełnej kamieni drodze. Słońce było już chyla tyla nad chałupami i świeciło coraz cieplej, bo z oszroniałych strzech podnosiły się opary i woda skapywała, tylko w cieniach pod płotami w sadach, po rowach leżał jeszcze siwy mróz. Po stawie wlekły się ostatnie zrzedłe mgły i woda poczynała spod bielm wrzeć brzaskami i odbłyskiwać słońce. We wsi poczynał się już zwykły ruch. Poranek był jasny i chłodny. A że zaś przymrozek orzeźwił powietrze, to i raźniej się poruszali, i zgiełkliwiej. Wychodzili gromadnie na pola, którzy do kopania szli z motyczkami, a koszykami na ręku, dojadać śniadań, którzy z pługiem ciągnęli na ścierniska, którzy na wozach brony wieźli, a worki pełne ziarna siewnego, którzy znów za się wykręcali ku lasom z grabiami na ramionach. Ściółkę grabić, że ino dudniło po obu stronach stawu i krzyk się wzmagał, bo drogi były zatłoczone bydłem ciągnącym na pasze, szczekaniem psów, pokrzykami, co wybuchały raz wraz z niskiej, ciężkiej kurzawy, jaka się była wznosiła z orosiałych dróg. Boryna wymijał trzody ostrożnie, czasem śmignął po wełnie jakie jagniątko głupie, co się nie usuwało przed źrebicą, to ciele jakie, aż i wyminął wszystkich i koło kościoła, który stał osłonięty potężnym wałem lip żółknących i klonów, wjechał na szeroki gościniec, obsadzony z obu stron ogromnymi topolami. A że w kościele była msza święta, bo sygnaturka przedzwoniła ofiarę i huczały przyciszonym głosem organy, zdjął kapelusz i westchnął pobożnie. Droga była pusta i zasłana opadłym liściem tak obficie, że wyboje i głęboko powyżynane kolejny pokryły się rdzawo-złocistym kobiercem, pociętym gęstymi pręgami cieniów, jakie rzucały pnie topoli, bo słońce z boku świeciło.
Wio, Maluśka, wio!
Świsnął batem i źrebica przez kilka stajań poszła raźniej, ale potem opadła i wlekła się wolno, bo droga, choć nieznacznie, szła pod wzgórza, na których czerniały lasy. Boryna, że go ta cisza mroczyła sennością, to poglądał przez kolumnadę topoli na pola, pławiące się w różowym, porankowym świetle, albo myśleć usiłował o sprawie z Jewką, to o granuli. Ale nie mógł sobie dać rady, tak go śpik morzył. Ptaszki ćwierkały w gałęziach, to czasem wiatr przegarnął leciuchnymi palcami po czubach drzew, że ino jaki taki listeczek, kiedy motyl złoty odrywał się od maci, spadał kolisto na drogę, albo i na zakurzone osty, co za ognionymi oczami kwiatów hardo patrzyły w słońce. A to pole zagwarzyły, poszemrały z cicha gałązkami i pomilkły kiejte kumy, co na podniesienie oczy podniesą, ręce rozłożą i westchną modlitewnie. A padną w netki w proch przed majestatem, ukrytym w tej złotej monstrancji, zawisłej nad ziemią świętą, nadrodzoną. Dopiero pod lasem przecknął na dobre i wstrzymał konia. Wschodzi nie zgorzej, szepnął, przyjrzawszy się pod światło szarym zagonom, ordzawionym krótką szczotką wschodzącego żyta. Kawał pola, a przyległo do mojego, kiedy kto z umysłu narządził. Żyto widzi mi się wczoraj posiały. Ogarnął pożądliwym spojrzeniem zbronowane zagony, westchnął i wjechał w las. Poganiał często konia, bo droga szła po równym i twardsza była, tylko gęsto przerośnięta korzeniami, na których wóz podskakiwał i turkotał. Ale już nie drzemał, owiany surowym i chłodnym dechem lasu. Bór był ogromny, stary. Stał zbitą gęstwą w majestacie wieku i siły. Drzewo przy drzewie. Sama sosna prawie, a często dąb rosochaty i siwy ze starości. A czasem brzozy w białych koszulach, z rozplecionymi warkoczami żółtymi, że to jesień już była. Podlejsze krze jako leszczyna, to karłowata grabina, to osiczyna drżąca tuliły się do czerwonych, potężnych pni, tak zwartych koronami i poplątanych gałęziami, że ino gdzieniegdzie przedzierało się słońce i pełzało niby złote pająki po mchach zielonych i paprociach zrudziałych. Zawsze mojego tu są cztery morgi, myślał i pożerał oczami las i już na oko wybierał co najlepszy. Przecież Pan Jezus nie da nas ukrzywdzić, a bo i same się nie damy, nie? Dworowi widzi się dużo, a nam mało. Zarno, moje se cztery, a jagusine z morga cztery i jedna. Wio! Głupia sroków się będzie bojała. Trzepnął ją batem, bo na suszce, co dźwigała Bożą mękę, kłóciły się sroki tak zajadle, aż źrebica strzygła uszami i przystawała. Srokowe wesele, deszczu będzie wiele. Przypiął parę batów źrebicy i jechał kłusem. Dobrze było już po ósmej, bo ludzie na polach siadali do śniadaniowych dwojaków, gdy wjeżdżał do Tymowa. Na puste uliczki obstawione pozapadanymi domostwami, co przysiadły niby stare przekupki nad rynsztokami, pełnymi śmieci, kur, żydziąt obdartych i nierogacizny. Zaraz na wjeździe obstąpili go Żydzi i Żydówki i nuż zaglądać do wasągu, macać pod grochowinami, pod siedzeniem, czy nie wiezie czego na sprzedanie. Poszły parchy! Mruknął, wjeżdżając na rynek pod cień starych, poobdzieranych kasztanów, konających na środku placu, gdzie już stało kilkanaście wozów z wyprzęgniętymi końmi. I swój wasąg tam umieścił, źrebicę wyłożył łbem do półkoszka, nasuł jej do kobiałki obroku, bat schował na dno pod siedzenie, Otrzepał się ze słomy i ruszył prosto do mortki, tam gdzie błyszczały trzy mosiężne talerze, aby się nieco przyogolić. Wyszedł wkrótce czysto ostrugany i tylko z jednym zacięciem na brodzie, zalepionym papierem, przez który sączyła się krew. Sądy nie były jeszcze zaczęte. Ale przed domem sądowym, co stał zaraz w rynku, naprzeciw ogromnego poklasztornego kościoła, czekało już sporo narodu. Siedzieli na wydeptanych stopniach, to kupili się pod oknami i raz w raz zaglądali do środka. Kobiety zaś przykucnęły pod bielonymi ścianami, opuściły czerwone zapaski z głów na ramiona i rajcowały. Boryna, że dojrzał Jewkę z dzieckiem na ręku, stojącą w gromadzie swoich świadków, to się zeźlił zarno. Jako że skory był do złości, splunął i wszedł do sieni drugiej, biegnącej na przestrzał sądowego domostwa. Po lewej stronie był sąd, a po prawej mieszkał sekretarz, bo jakoż właśnie Jacek wyniósł samowar przed sam próg i tak go rozdmuchiwał cholewą za wzięcie, że dymił niby komin fabryczny. A co chwila ostry, gniewny głos krzyczał z głębi zadymionej sieni.
— Jacek, buciki panienkom!
— Zaraz, zaraz!
Samowar już niby wulkan huczał i buczał płomieniami.
Jacek, wodę panu do mycia!
Dyć zaraz, robi się wszystko zrobi.
I spocony, nieprzytomny ganiał po sieni, aż dudniło. Powracał, dmuchał i znowu leciał, bo pani krzyczała.
Jacek, kulfonie jeden, gdzie moje pończochy?
Ale ścierwa nie samowar!
Trwało to wszystko dobrych parę pacierzy, a boiskoronkę, aż wreszcie drzwi sądowe się otwarły i naród począł napełniać dużą, wybieloną izbę. Jacek już teraz jako woźny, boso, w modrych portkach i takimże lejbiku, z mosiężnymi guzikami, z czerwoną, spoconą twarzą, którą raz w raz obcierał rękawem, uwijał się za czarnymi kratami, dzielącymi izbę na dwie połowy. I rzucał łbem niby koń, kiej go giesł kąsi, bo płowe włosy spadały mu grzywą na oczy, to zaglądał ostrożnie do sąsiedniej stancji i potem siadał na chwilę pod zielonym piecem. A narodu się nawaliło, że ani palca wetknąć, i parli się coraz krzepciej na kraty, aż trzeszczały. Gwar zrazu cichy podnosił się zwolna, szemrał, przewalał po izbie, huczał czasami, przechodził miejscami w kłótnie, że jakie takie mocne słowo padało coraz gęściej. Żydzi szwargotali pod oknami, a jakieś baby na głos opowiadały swoje krzywdy i jeszcze głośniej popłakiwały. Ale nie można było rozeznać kto i gdzie, bo ciasnota była i głowa przy głowie, jako ten zagon pełen maków czerwonych i kłosów żytnich, co go to wiatr żenie, a on się zakolebie i gwarzy, i szumi. A potem staje równo kłos przy kłosie. To znowu Jewka, dojrzawszy Borynę, wspartego o kratę, jęła dogadywać i wykrzykiwać na niego, że zeźlony odrzekł ostro.
Zamilknij, suko, bo ci gnatki porachuje, że rodzona nie pozna.
A na to Jewka rozsrożona, nóż pazury wyciągać i drzeć się do niego przez gęstwę ludzką, aż jej chustka spadła z głowy i dzieciak się rozskrzyczał, że nie wiada na czym by się skończyło, gdy naraz Jacek się zerwał, otworzył drzwi i krzyknął.
Cichoj ta ścierwy, bo ano sąd idzie!
Jakoż i sąd wszedł. Najpierw gruby, wysoki dziedzic z Raciborowic, a za nim dwóch ławników i sekretarz, który usiadł przy bocznym stoliku pod oknem i rozkładał papiery, a patrzył na sędziów. Jak stanęli przy wielkim stole okrytym czerwonym suknem i nałożyli złote łańcuchy na grube karki. Cicho się zrobiło, że słychać było tych, co na ulicy pod oknami gwarzyli. Dziedzic rozłożył papiery, chrząknął, spojrzał na sekretarza i grubym, donośnym głosem oznajmił, że sądy się rozpoczynają. Potem sekretarz przeczytał sprawy na dzień dzisiejszy, coś szepnął pierwszemu ławnikowi, ten oddał to sędziemu, który kiwnął głową potakująco. Sądy się rozpoczęły. Pierwsza szła sprawa ze skargi strażnika na jakiegoś łyczka o nieporządki w podwórzu. Skazany zaocznie. Potem o pobicie chłopaka za wypasanie końmi koniczyny. Pogodzili się. Matka dostała 5 rubli, a chłopak nowe portki i lejbik. Sprawa o worowanie się. Odłożona z braku dowodów. Sprawa o kradzież leśną w Boże sędziego stawał rządca, oskarżeni chłopi z Rokicin. Skazani na kary pieniężne lub odsiedzenie w areszcie po 2 tygodnie. Nie przyjęli wyroku, pójdą do apelacji. I tak głośno zaczęli wykrzykiwać na niesprawiedliwość, bo las był wspólny, serwitutowy, aż sędzia skinął na Jacka i ten zagrzmiał.
Cichojta, cichojta, bo tu sąd nie karczma!
I tak szła sprawa za sprawą, kiedy skiba za skibą, równo i dość spokojnie. Czasem tylko podnosiły się skargi, albo chlipanie, albo i przekleństwo. Ale te Jacek wnet przyciszał. Z izby ubyło nieco ludzi, ale w ich miejsce przybyło tyle nowych, że stali zbici kieby w snop, że nikto poruszyć się nie mógł i zrobił się taki gorąc, iż ani odetchnąć, aż sędzia polecił otworzyć okna. Teraz szła sprawa Bartka Kozia z Lipiec o kradzież świni u Marcjanny Antonówny Pacześ. Świadkowie, taż Marcjanna, syn jej Szymon, Barbara Piesek i tak dalej.
Świadkowie czy są? Zapytał ławnik. Jesteśmy! Zawołali chórem.
Boryna, który dotąd samotnie, a cierpliwie stał przy kracie, przysunął się nieco do Paczesiowej przywitać, boć to była Dominikowa, matka Jagny.
Oskarżony Bartek Kozioł, bliżej za kratę.
Niski chłop przepychał się ze środka tak gwałtownie, aż kląć poczęli, że depcze po kulasach i przy odziewy kozdziera.
Cichojta, ścierwy, bo prześwietny sąd mówi!
Krzyknął Jacek, wpuszczając go.
Wy, Bartłomiej Kozioł?
Chłop drapał się frasobliwie po gęstych, równo obciętych włosach, głupowaty uśmiech skrzywiał mu suchą, wygoloną twarz, a małe, rudawe oczki chytrze skakały po sędziach niby wiewiórki.
Wy, Bartłomiej Kozioł?
Zapytał znowu sędzia, bo chłop milczał.
Dyć już ci, on ci, Bartłomień Kozioł! Dopraszam się łaski prześwietnego sądu!
Piszczała ogromna kobieta, wpychając się siłą za kraty.
A wy czego?
Dopraszam się łaski, a dyć ja żona tego chudziaka, Bartka Kozła!
I kłaniała się ręką do ziemi, aż wyrurkowanym czepcem zawadzała o stół sędziowski.
Świadkujecie?
Niby to za świadka? Nie, no dopraszam się!
Woźny, wyrzuć ją za kratę! Wychodź ta kobieto, bo nie lawa z tu miejsce!
Chycił ją za ramiona i pchał zadem.
Dopraszam się prześwietnego sądu, kiej mój ano nie dosłyszy na ten przykład!
Krzyczała.
Wychodź ta, póki po dobremu!
I aż jęknęła tak ją ciepną za kratę, bo ani kroku po dobroci ustąpić nie chciała.
Wyjdźcie, będziemy głośno mówili, to choć on kozioł, a usłyszy.
Zaczęło się wreszcie badanie.
Jak się nazywacie?
Przezywam. Przecież wołali me, to niby wiedzieć wiedzą.
Głupiś, jak się nazywacie?
Indagował nieubłaganie sędzia.
Bartek Kozioł, prześwietny sądzie!
Rzuciła żona.
Ile lat?
Lat? Bo ja to pomnę. Matka, wiele to ja mam roków.
52, widzi mi się, będzie nazwiesne.
Gospodarz?
I... 3 morgi piachu i ten 1 krowi ogon, sielny gospodarz.
Był już karany?
Karany?
Czy siedzieliście w kozie?
To niby w kryminale? Karany?
Matka, byłem to w kryminale, he?
A byłeś, Bartku, byłeś, a to cię te ścierwy dworskie oto zdechłe jagniątko...
Juści. Na paśniku znalazłem zdechłe jagnię wzionem. Co miały psy rozwłócyć? Poskarżyły, przysięgły, co mu kradł. Sąd przysądził, wsadziły me i siedziałem. Niesprawiedliwość jest, ino, niesprawiedliwość.
Mówił głucho i obzierał się nieznacznie na żonę.
Oskarżeni jesteście o kradzież maciory Marcjannie Pacześ.
Wzięliście ją z pola, zagnali do domu, zarżnęli i zjedli. Co macie na swoją obronę?
Zjadłem, żebym tak Boga przy skonaniu nie oglądał, że nie zjadłem. Moi ściewy zjadłem. O świecie, świecie rodzony, ja zjadłem!
Wołał żałośnie.
Cóż macie na swoją obronę?
Obronę. Miałem to co rzec. Matka! Już ci baczę. Niewinowatym świni nie zjadłem, a Marcjanna Dominikowa na ten przykład szczeka bele co, kiej ten pies, że ino chycić za ten paskudny pyska sprać, a...
O ludzie, ludzie!
Jęknęła Dominikowa.
To już sobie później zrobicie, a teraz mówcie, jakim sposobem świnia Paczesiowej znalazła się u was.
Świnia Paczesiowa u mnie? Matka, co to wielmożny dziedzic rzekli?
A dyć, Bartku, to o tym prosiaku, co to za tobą przylazł do chałupy.
Baczę, już ci, że baczę, bo prosiak to był, a nie świnia żadna. Dopraszam się łaski wielmożnego sądu. Niech słyszał, co ano rzekł i przywtórzę. Prosiak to był, a nie świnia. Białny prosiak, a kiel ogona, albo i zdziebko poniżej czarnołaciaty.
Dobrze, ale skąd się wziął u was?
Niby u mnie. Zarno wszyćko dokumentnie rzeknę, z czego się pokaże la prześwietnego sądu i la zgromadzonego narodu, co jestem niewinowaty. A Dominikowa cygan jest baba, pleciuch i ozornica zapowietrzona.
Ja cyganie? A dyć tej najświętszej panienki uproszę, żeby was pierun bez świętej spowiedzi nie trzasnął.
Rzekła cicho z westchnieniem ciężkim do obrazu Matki Boskiej, wiszącego w rogu izby, Dominikowa. A potem, że to już ścierpieć nie mogła, wyciągnęła zwiniętą chudą pięść do niego i syknęła.
Ty złodzieju świński, ty zbóju, ty...
I rozczapierzyła palce, jakby go chycić chciała. Ale Bankowa rzuciła się do niej z krzykiem.
Co? Biłabyś go, suko jedna? Biłabyś? Czarownico, Kacie synowski, ty!
Uciszyć się! Zawołał sędzia.
Stul ta pyski, kiej sąd mówi, bo waju wyciepnę na osobność!
Poparł Jacek, podciągając parcianki, bo mu się był obertelek oberwał. Uciszyło się zaraz, a baby, że to blisko było do chwycenia się za łby, stały już cicho i nosi oczami jadły, a wzdychały ze złości.
Mówcie, Bartłomieju, mówcie wszystko, a prawdę.
Prawdę? Samą czystą, kiej szkło prawdę rzeknę. Rzetelnie powiem, kiej na spowiedzi. Kiej gospodarz do gospodarzy, kiej swój do swojaków. Wam gospodarz z dziada pradziada, a nie komornik. Nie prefesjant jaki, abo jęszy miestski zdzier. To tak było.
Patrz dobrze w głowę, byś czego nie przepomniał,
radziła.
Nie przepomnę, Magduś, nie. To było tak. Szedłem se, a baczę, że to rychtyk zwiesna była i za wilczym dołem wedle borynowej koniczyny idę se i mówię pacierz, bo na ten przykład przedzwonili już na anioł pański. Nocka też szła. Idę se, jak tu słyszę, głos, nie głos, lo Boga, myślę se, chrząka albo i nie chrząka. Oglądnąłem za się, niczego i nie widno. Cicho całkiem. Złeme kusi, czy co? Idę dalej i że me z dziebką mrówki oblazły ze strachu, mówię se pozdrowienie anielskie. Chrząka znowu. Cie, myślę sobie nic. Jeno swynia to, abo i za się prosiak. Zlazłem z dziebko w bok, w koniczynę i obejrzałem się. Już ci, że coś i klizie za mną. Przystanąłem ja. Przystanęło i to, a białne, niskie i długie. A ślepie świeciły siekiej u źbika albo zgoła u złego. Przeżegnałem się, aże i skóra mi ścierpła, Tom ruszył lepszym krokiem. Jakże, abo to wiadomo, co się po nocach tłucze? A wszyscy w Lipcach wiedzą, co na wilczych dołach straszy.
Już ci, że prawda, bo łoni, kiej sikora przechodził tam nocą, to go ułapiło za grdykę i rzuciło o ziemię i tak zbiło, że chłop chorzał dwie niedziele,
objaśniała żona.
Cichoj, Magduś, cichoj. Idę, a to fort lezie za mną i chrząka. A że to był rychtyk miesiączek wylazł se na niebo, to patrzę, a to ino prosiak. Niezłe. Ozgniewałem się, bo co se ten głupi myśli straszyć. Tom rzucił nań patykiem i idę ku domowi. Szedłem se miedzą między Michałowymi burakami, a pszenicą borynową, a potem między jarką Tomka a owsem tego Jaśka, co go łoni do wojska wzięli, a którego to kobieta akuratnie wczoraj zległa. Prosiak fort za mną, kiej pies. To se idzie obok, to wlazł w kartofle dominikowej i tu pysknie, i tam pysknie, i chrząknie, i kwiknie, a nie ostaje, ino za mną. Skręciłem na ścieżkę, co bieży na przełaj. Ona za mną. Gorąco mi się zrobiło, bo la Boga, taka świnia, co może nie świnia. Skręciłem na drogę wedle figury, prosiak za mną. Widziałem, białny był, a kiel ogona poniżej z dziebko czarnołaciaty. Ja bez rów, ona za mną. Ja na te mogiłki, co za figurą są, ona za mną. Ja na kamionki, a ona kiej mi się nie rzuci pod kulasy, rymnąłem kiej długi. Opętana czy co? Ledwiem się pozbierał, a ona kiej nie zadrze ogona i wskok przede mną. A lećże se zapowietrzona, pomyślałem. Ale nie uciekła, ino wciąż przede mną leciała, aż do samej chałupy. Aż do samej chałupy, prześwietny sądzie! Aż w ogrodzie weszła, aż do sieni wlazła, a że drzwi do izby były wywarte, to i do izby poszła. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Amen.
A potem zarżnęliście i zjedli, prawda?
Rzekł sędzia rozbawiony.
He, zarżnęli i zjedli, a coś was zrobić mieli. Przeszedł dzień, prosiak nie odchodzi. Przeszedł tydzień, jest, ani jej wygonić, bo z kwikiem wraca. Moja podtykała jej, co mogła, bo jakże głodem morzyć, Boże stworzenie też. Prześwietny sąd jest mądry, to sprawiedliwie se wymiarkuje, że com z nią biedny sierota miał zrobić. Nikt i po nią nie przychodził, a w domu bieda, a żarła, że i dwie drugie tyle nie zechlają. Jeszcze z miesiąc to by nas zeżarła i z bebechami. Co było radzić? Miała ona nas, toś wam my ją zjadły, a i to nie całą. Bo na wsi się zwiedziały, a Dominikowa poskarżyła, że to jej. Przyszła ze sołtysem i zabrała wszyćko.
Wszystko? A cały zad to gdzie?
Syknęła złowrogo Dominikowa.
Gdzie? Spytaj ta się Kruczka i drugich piesków. Wynieśliśmy na noc do stodółki. Psy, że to czujne psie pary, a wrota były dziurawe, wyciągnęły i balse sprawiły moją krwawicą, że chodziły obżarte jej te dziedzice.
Hale, świnia sama poszła za nim, głupi uwierzy, ale nie sąd. Złodziej, jucha, a barana młynarzowi, a gęsi dobrodziejowi to kto pokradł, co? Widziałaś, co? Widziałaś?
Wrzasnęła Kozłowa, przyskakując z pazurami.
A kartofle z organistowego dołu to kto? A cięgiem coś i komuś we wsi ginie. To gąska, to kury, to sprzęt jaki?
Ciągnęła nieubłaganie.
Ty ścierwo! Coś ty robiła za młodła i co twoja jagna teraz wyprawia z parobkami, to ci tego nikt nie wypomina. A ty kij ten pies!
Wara ci od jagny! Wara! Bo ci ten pysk tak spierę, że... Wara!
Ryknęła wielkim głosem, ugodzona jak w żywe mięso.
Cicho i ta pyskacze, bo za drzwi wyciepnę!
Uciszał Jacek, podciągając parcianek. Zaczęło się przesłuchiwanie świadków. Najpierw świadczyła poszkodowana Dominikowa, a zeznawała cichym, nabożnym głosem i przysięgała co chwila przed tą Częstochowską jako świnia jej i żegnała się i biła w piersi, że prawda jest, jako ją ukradł z pastwiska kozioł i nie żądała od prześwietnego sądu kary na niego. Niech mu już tam Jezusiczek czyśćca za to nie pożałuje. Ale domagała się wielkim głosem sądu i kary za to, że tak spostponował ją i Jagnę wobec całego narodu. Świadczył potem Szymek, syn Dominikowej, czapkę powiesił na rękach złożonych jak do pacierza, oczów nie spuścił z sędziego i jękliwym, nieprzytomnym głosem zeznawał, że świnia była matczyna, że Białna była cała, a jej nokiel ogona czarną łatę miała, bo ją był łapa borynowy, chycił na zwiesnę, a tak kwiczała, że chociaż w stodółce był, usłyszał. Potem zawezwano Barbarę Piesek i innych. Świadczyli po kolei i przysięgali, a Szymek wciąż stał z czapką na rękach, wpatrzony pobożnie w sędziego, a Kozłowa darła się za kratę z krzykiem zaprzeczań i złorzeczeń, a Dominikowa ino wzdychała do obrazu, a poglądała na Kozła, który skakał oczami, nasłuchiwał, a obzierał się na swoją Magdusię. Naród słuchał uważnie i raz w raz szmer, to uwagi złośliwe albo śmiech się rozległ głuchy, pod powałą, aż Jacek musiał przyciszać groźbą. Sprawa ciągnęła się długo, aż do przerwy, w której sąd poszedł do sąsiedniej izby na naradę. A naród wysypał się do sieni i przed dom odetchnąć nieco, kto pojeść z dziebko, kto ze swoimi świadkami się zmówić, kto wywodzić krzywdy swoje, a jęszy znowu i wyrzekać na niesprawiedliwość, a pomstować, jak to zwyczajnie bywa na rokach. Po przerwie i odczytaniu wyroków przyszła na stół sprawa Boryny. Jewka stanęła przed sądem i pochuśtując dziecko, obwinięte w zapaskę, jęła płaczliwie wywodzić krzywdy swoje i żale, jako że służyła u Boryny i pracowała. Jaże jej kulasy ustawały, a nigdy dobrego słowa nie usłyszała. Kąta nie miała na spanie, ani jadła dość, że się u sąsiadów pożywiać musiała. A potem zasług nie zapłacił i z jego własnym dzieckiem wygnał ją w cały świat. Buchnęła w końcu ogromnym płaczem i rzuciła się na kolana przed sędziami z krzykiem.
Krzywda moja, krzywda, a dzieciak jego, prześwietny sądzie.
Cygani jak ten pies!
Mruknął Boryna ze zgrozą.
Ja, cyganie? Adyć wszystkie, adyć całe Lipce wiedzą, że...
Żeś suka i latawiec.
Wielmożny sądzie, a przudzi to mi ino mówili. Jewka, Jewuś i jeszcze słodziej, a to mi paciorki przywieźli, a to często gęsto bułkę z miasta i mówili, naści, Jewuś, naści, boś mi najmilejsza. A teraz, o mój Jezu!
Poczęła ryczeć.
Cygan, jucha! Możem cię jeszcze pierzyną przyodział i mówił, śpi se, Jewu, śpi!
Izba zatrzęsła się śmiechem.
Abo nie, co? Aboś ta nie skamlali jako ten pies przed drzwiami? Aboś ta mało obiecowali, co?
Lo Boga, ludzie, że to pierun nie zabije taką pokrakę!
Zakrzyknął zdumiony.
Wielmożny sądzie, cały świat wiedział, jak to było. Całe Lipce mogą przyświadczyć, co prawdę mówię. Służyłam u nich, to mi cięgiem spokoju nie dawał. O, biedna ja sierota, biedna! O, dolo moja nieszczęśliwa! A bo tom się mogła obronić przed tylim chłopem? Krzyczałam, to me sprał i zrobił, co chciał. A gdzież ja się podzieję z tym dzieciątkiem? Gdzie? Świadki powiedzą i przyświadczą!
Wołała wśród płaczu i krzyków. Ale świadkowie w rzeczywistości nic nie zeznali, prócz plotek i domysłów. Więc znowu jęła dowodzić i przekonywać, aż w końcu jako ostatni dowód rozpowiła dziecko i położyła je przed sędziami. Dziecko wierzgało nagimi nóżkami i krzyczało w niebogłosy.
Wielmożny sąd sam obaczy, czyje ono. O, ten ci sam noski i kartofel, te same burę ślepie i kaprawe. Kropla w krople, nikt jęszy, jeno Boryna!
Wołała. Ale już sąd nie mógł powstrzymać się od śmiechu, a naród aż huczał z uciechy. Przyglądali się dziecku, to Borynie i raz w raz ktoś powiedział.
To ci, pannica, jakiej ten pies odarty ze skóry!
Boryna wdowie, co żeniłby się z nią, a chłopak zdałby się do pasionki.
Lenieje ona, jej krowa nazwiesne. A urodna jeno grochowinami przytrząść i w proso wsadzić. Wszystkie gapy uciekną.
Już i tak psy uciekają, kiej Jewusia bezwieś idzie. A gębusie ci ma kiej pomyjami wymalowaną. Bo gospodarna raz w rok się myje, co by na mydło nie wydawać. Żydom w piecach pali, czasu nie ma, to i nie dziwota.
Dogadywali coraz złośliwiej i okrutniej, a ona zmilkła i nieprzytomnymi oczami psa zgonionego patrzyła po ludziach i ważyła coś w sobie.
Cichojta! To grzech! Tak się naśmiewać nad biedotą!
Krzyknęła Dominikowa tak mocno, aż pomilkli i jak i taki drapał się po łbie ze wstydu. Sprawa skończyła się na niczym. Boryna poczuł niezmierną ulgę, bo chociaż nie był winien, ale zawsze bojał się ludzkiego obmówiska, no i tego, że przysądzić mogą, by płacił. Bo prawo juści jest ci takie, że nikt jej nie wiada, kogo za łeb chyci, winowatego czy sprawiedliwego. Bywało już tak nieraz, nie dwa, nie dziesięć. Bywało. Wyszedł zaraz ze sądu i czekając na Dominikową, ją medytować i rozważać w sobie całą tę sprawę. Nie mógł zrozumieć, po co i dlaczego skarżyła.
Ni, to nie jej rozum i głowa, to jęszy, ktoś drugi przez nią sięga. Ale kto?
Poszli z Dominikową i z Szymkiem do karczmy napić się i przegryźć coś niecoś, bo było już dobrze po południu i chociaż mu Dominikowa napomykała z lekka, że cała ta jewczyna sprawa to musi być robota kowala, zięcia jego nie mógł uwierzyć.
Co by mu z tego przyszło?
Tyle, żeby was pogłyźnić, a podać na pośmiewisko i umartwienie. Drugi człowiek jest taki, że z jęszego la samej uciechy pasy by darł.
Dziwno mi tej zawziętości jewczynej, bo mnie ukrzywdził w niczym. A jeszczem za chrzest tego jej bękarta dał dobrodziejowi worek owsa.
Służy ona u młynarza, a ten w kompanii z kowalem chodzi. Miarkujecie?
Miarkuję, ino że nic rozeznać nie mogę. Napiwa się jeszcze.
Bóg zapłać, pijcie przudzi, Macieju.
Napili się raz i drugi, zjedli drugi frunt kiełbasy, z półbochenkiem chleba stary kupił rządek bułek dla Juzi i zabierali się do powrotu.
Siadajcie, Dominikowa, ze mną, ckno samemu, pogważym.
A dobrze, ino skoczę jeszcze do klasztoru zmówić pacierz.
Poszła, ale w dobre dwa pacierze już była z powrotem i zaraz pojechali. Szymek wlókł się za nimi wolno, bo w jedną szkapę i piachy były srogie, ale rozebrało go nieco, że to nie był zwyczajny picia i oszołomiony sądem, to się ino kiwał sennie w półkoszkach i raz w raz przecykając zdzierał czapkę ze łba. Żegnał się nabożnie i wpatrzony nieprzytomnie w ogon szkapy, jakoby w dziedzicową twarz na sądzie, mamrotał.
Świnia matczyna, bialna cała, a ino kielo ogona, czarną łatę miała.
Słońce się już było przetaczało ku zachodowi, gdy wjechali w las. Mało wiele pogadywali, choć siedzieli w podle siebie na przednim siedzeniu. Czasem którejś zagadnęło jakimś słowem, że to nieobycznie siedzieć jak te mruki, ale ino tyle tego było, żeby śpik nie morzył i język nie zasechł. Boryna poganiał źróbkę, bo wolniła, że to już do pół boków stopniała z umęczenia i gorąca. Czasem pogwizdał, a milczał i coś żuł. Coś ważył w sobie, coś kalkulował i często, a niewidnie poglądał na starą. Na jej suchą kiebę zblichowanego wosku twarz, całą w podłużnych bruzdach zastygłą. Poruszała bezzębnymi wargami, jakby się modliła po cichu. Czasem pociągała czerwoną zapaskę barzej na czoło, bo słońce świeciło prosto w oczy. I siedziała nieruchomo, ino jej burę oczy gorzały.
— Wykopaliście ta już co?
— zagadnął wreszcie.
— A juści, obrodziły latoś nie z gorzej.
— Przychować będzie wama łacniej.
— Wsadziłam też wieprzka do karmika, bo w zapusty może się zdać.
— Pewnie, pewnie. Mówiły, że Walek Rafałów przysyłał z wódką.
— Nie on jeden, nie. Ale popróżnicy ino grosz tracą. Nie la takich jaguś moja, nie.
Podniosła głowę i jastrzębimi oczami wpiła się w niego. Ale Boryna, że człek był w latach, nie wicher żaden, to twarz pokazał zimną i spokojną, nie do rozeznania. Długo nie rzekli ni słowa, jakby się tą niemotą mocując ze sobą. Borynie niejako było zaczynać pierwszemu, bo jakże... W latach już był i gospodarz na całe Lipce pierwszy, no i mógł to Zasie tak prosto rzec, co mu się jaguś udała? Honor przeciech swój miał i pomyślenie, ale że krwie gorącej był z przyrodzenia, to aże go złość porywała, że musi tak baczyć na siebie. Tak kołować, a zabiegać. Dominikowa przezierała go coś niecoś i miarkowała Zasie. Co go tak markoci i rozbiera? Ale ni słówkiem nie pomogła. Ino raz w raz poglądała nań, to w ten świat i te dalekości niebieskie. Aż i rzekła niechcący.
Gorąc ci taki, kieby we żniwa.
Rzekliście.
Jakoż i tak było, bo drogę otaczały potężne ściany boru, że żaden wiatr ni przewiew nijaki nie przedzierał się z pól. A słońce wisiało prosto nad głowami i tak dogrzewało, że rozprażone drzewa stały bez ruchu i omdlałe czuby pochylały nad drogą. I tylko raz w raz puszczały bursztynowe igliwo, co kołujący spływało na drogę. Grzybny zapach bajorów i liścia dębowego aż wiercił w nozdrzach.
Wiecie, dziwno to mnie, a i drugim, że taki gospodarz, co to i pomyślenie niebele jakie ma... I gruntu tela, i posłuch u narodu, kiej wy na ten przykład, a do urzędu ambitu nie macie.
Utrafiliście, że ambitu nijakiego nie mam. Co mi po tym? Sołtysem byłem bez 3 roki, tom dopłacił gotowym groszem. A com namarnował siebie i konisków? Com się nakłyźnił i nabiegał, że i ten pies polowy nie więcej. A upadek w gospodarstwie był i marnacja, że jaże mi moja nie dała dobrego słowa.
Miała i ona swój rozum. Urzędnikiem być zawsze to i honor jest, i profit.
Bóg zapłać. Strażnikowi się kłaniaj, pisarza obłapiaj za nogi i bele ciaracha, co z urzędu też. Wielgi mi honor. Nie płacą podatków. Most się popsowa, wścieknie się pies, kury weźmie kłonicą po łbie. Kto winowaty? Sołtys winowaty. Dość trafu sołtysa ciągają. Ale jest profit. Dosyć ja pisarzowi do powiatu nanosił i kur, i jajków, i gąskę niekturą.
Prawdę mówicie, ale Pietrowi wójtostwo do grdyki nie wraca, nie. Gruntu już dokupił i stodółkę dostawił. I konie makie i te hamany.
Juści, ino nie wiada, co mu z tego ostanie, kiej się urząd skończy.
Myślicie?
Oczy swoje mam i miarkuję se z dziebko.
Dufny ci on w siebie i z dobrodziejem koty drze.
A że mu się darzy, to ino bez kobietę. On se wójtuje, a ona w garści wszyćko dzierży.
Milczeli znowu z pacierz dobry.
A wy to nie poślecie z wódką do której?
Zapytała ostrożnie.
I nie bierą me już ciągotki do kobiet. Za starym.
Nie powiadajcie po próżnicy. Ino ten stary, co się ruchać nie może, łyżki sam do gęby nie doniesie i na przypiecku se dochodzi. Widziałam, kieście worek żyta nieśli.
Już ciżem w sobie krzepki jeszcze, ale która by ta poszła za mnie?
Któren nie proband, co wie? Obaczycie.
Starym, dzieci dorastają, a pierwszej z brzegu nie wezmę.
Zróbcie ino zapis, a i co najpierwsze się wama nie sprzeciwią.
Dla zapisu, kiej te świnie, za tę morgę to i młódka najczystsza, a pójdzie choćby za dziada spod kościoła.
A chłopy to za wianem nie patrzą, co?
Nie odrzekł już. Jeno skropił batem źrebicę, że ruszyła z miejsca galopem. Milczeli długo. Dopiero gdy wyjechali z lasu na pola, między przydrożne topole, Boryna, który cały ten czas burzył się w sobie i przegryzał, wybuchnął.
Na psy takie urządzenie we świecie! Za wszystko płać, choćby i za to dobre słowo! Źle jest, że i gorzej być nie było. Już nawet dzieci na ojców nastają. Posłuchu nie ma nijakiego. A wszystkie się żrą ze sobą kiej psy.
Bo głupie! Nie baczą, że wszystkich jednako ta święta ziemia pokryje.
Leda jeden albo drugi od ziemi odrósł, a już do ojców z pyskiem, co by mu jego część dawali. Ze starszych się ino prześmiewają. Ścierwy we wsi im ciasno. Porządki stare im złe. Ubieru nawet wstydzą się niektórzy.
To wszystko bez to, że Boga się nie boją.
Bez to i nie bez to, a źle jest.
Nie idzie na lepsze, nie.
Ma iść? Kto ich ta zniewoli?
Kara boska, bo przyjdzie ta godzina sądu Pana Jezusowego, przyjdzie.
Ale co się przudzi narodu namarnuje, tego nikt nie odbierze.
Czasy takie, że lepiej, co by mur przyszedł.
Czasy, juści, ale i ludzie są winne. A kowal to co? A wójt? Z dobrodziejem się drą. Ludzi buntują, a tumanią, a głupie wierzą. Ten kowal to moja trucizna, chociaż i zięć też.
I tak se już społecznie wyrzekali na ten świat, poglądając na wieś, co była już coraz bliżej widna przez to pole. Pod cmentarzem czerwienił się już z dala rząd kobiet pochylonych i zasnutych delikatną mgłą dymów. A wkrótce i głuchy, monotonny trzepot miądlic jął raz w raz dopływać z powiewem, co się był podnosił z nizinnych łąk.
Dobry czas na miądlenie. Zlezę przy nich, bo jest tam i jaguś moja.
Nic mi z drogi, to was podwiezę.
Dobrzyście, Macieju, że jarze mi dziwno,
uśmiechnęła się chytrze. Skręcił z topolowej na polną dróżkę, co biegła do cmentarskich wrótni i podwiózł pod cmentarz, gdzie pod kamiennym szarym płotem w cieniu brzóz, klonów i tych krzyżów, co się z mogiłek pochylały ku polom, kilkanaście kobiet miądliło za wzięcie suchy len. Aż mgła pyłu wisiała nad nimi i długie włókna czepiały się żółtych listków brzóz i wisiały u czarnych ramion krzyżów. W podle, na prętach rozpiętych, nad dołami, w których paliły się ognie, przesuszano len mokrawy jeszcze. Miądlice ostro kłapały, aż cały rząd kobiet pochylał się ciągle w krótkich, a prędkich drganiach. I tylko coraz któraś się prostowała. Roztrzepywała przygarść lnu z ostatnich paździerzy, zwijała ją w kukłę libo w chochoła i rzucała na rozpostartą płachtę przed siebie. Słońce się już było przetoczyło nad lasy, świeciło im prosto w twarze, ale nic to. Robota, śmiechy, wesołe słowa nie ustawały ani na to oczymgnienie.
Szczęście Boże na robotę!
Zawołał Boryna do Jagny, która miądliła z kraja ziarno. W koszuli była Ino, a w czerwonym wełniaku i w chustce na głowie od kurzu.
Bóg zapłać!
Odrzuciła wesoło i modre, ogromne oczy podniosła na niego i uśmiech przeleciał przez jej urodną, opaloną twarz.
Suchy, curuchno, co?
Pytała stara, obmacując obmiądlone garście.
Suchy kiej pieprz, jarze się łamie!
Znowu spojrzała na starego z uśmiechem, aż ciarki przeszły po nim, że świsnął batem i odjechał. Ale raz w raz się obracał za nią, choć już widna nie była, bo mu jak żywa stała w oczach.
Dziełcha kiej łania, w sam raz, rozmyślał.